studio Radia Kraków już Piotr Sieklucki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aktor, reżyser i dyrektor Teatru Nowego Proxima w Krakowie. To tak dla porządku, przypominam. Rysiek Riedel, Grzegorz Ciechowski, Kazik, albo właściwie jego kumpel, taki bardzo kazikowy, Elton John, Matka Boska Częstochowska. Tak na szybko przypominam te postaci, które w ostatnim czasie mogliśmy obserwować, wykreowane przez ciebie. Do którego z tych bohaterów, albo raczej postaci, jest ci najbliżej osobowościowo?
Oj, to bardzo trudne pytanie. Osobowościowo, może trochę do Matki Boskiej Częstochowskiej.
Tak myślałam.
Nie dlatego, że to jest jeden z najlepszych naszych spektakli, czyli tutaj mówimy o spektaklu Kora Boska, ale dlatego, że ta Matka Boska Częstochowska jest takim uosobieniem tej Polski, tego rozdarcia. Ja też troszeczkę jestem z natury choleryczny, choć już z wiekiem coraz mniej, więc myślę, że ta Matka Boska Częstochowska z racji też mojego wychowania w takim duchu katolickim, w domu katolickim, które troszkę tą wiarę porzuciłem. Więc no myślę, że gdzieś tam mi do niej jest najbliżej. Tak powiem, kiedyś byłem na SOR-ze, bo coś się tak dziwacznie czułem. Na szczęście nic się nie wydarzyło. I jak wlazłem na ten SOR, to wyszła lekarka i krzyknęła: Jezus Maria, Matka Boska Częstochowska! To aż wszystkie staruszki w nosorze podskoczyły. więc to było takie bardzo miłe doświadczenie i nie wiedziałem, że jestem aż tak znany. A kiedyś idąc z galerią, Kazimierz, usłyszałem za plecami: widziałeś? Elton John poszedł. I to też takie było miłe. Jednak na chwilę człowiek jest gwiazdą, może być na chwilę Eltonem Johnem czy Matką Boską Częstochowską.
No ja tak kiedyś, bodajże w AIS-ie, spotkałam Matkę Boską Fatimską i też tak zakrzyknęłam.
No tak,
dokładnie tak samo. Matka Boska.
No, ale to myślę, że to są bardzo takie ciekawe doświadczenia, jak się kreuje różne osobowości. Jeśli chodzi o Ryśka, to Rysiek pewnie najmniej, choć jest to najbardziej mój osobisty spektakl. Ale najmniej z racji tego, że nie mam tak czarnych doświadczeń jak Rysiek Riedel, czyli wokalista zespołu Jam, ale jest to taki mocno osobisty spektakl. Takie troszkę pożegnanie z moim tatą, którego pochowałem w tym roku i myślę, że to był taki najbardziej osobisty mój spektakl.
Ale czy to znaczy, że dla taty Rysiek Riedel był taką ważną postacią?
On też miał bardzo, podobne relacje, też z tatą, chociaż bardziej surowe, ale już też nie chcę zdradzać, co jest moje w spektaklu, a co jest Ryśka, tylko to pozostanie jakby tajemnicą, ale ten spektakl gra mi się chyba najpiękniej i bardzo się cieszę, że on jest tak wyprzedany na parę miesięcy przed, że ludzie wychodzą, że ludzie płaczą. Tak patrząc na ten spektakl i na te łzy ludzi w 70%, utwierdziłem się w jednym, że nie wiem, połowa naszego społeczeństwa to jest DDA. I to są takie doświadczenia, które zawarłem jakby też w tym spektaklu. Każdy z nas miał gdzieś, myślę, w rodzinie albo pijącego tatę, albo dziadka, albo wujka. Więc o dziwo, bo myślałem, że ten spektakl będzie taki obcy dla naszej publiczności, ale o dziwo on jest bardzo bliski.
To, co powiedziałeś, pokrywa się też z tym, co ostatnio czytałam, jeżeli chodzi o analizę tych wyborów prezydenckich, które się odbyły, że ten wynik taki, jaki jest, jest też pokłosiem tego, że Polska w dużej mierze to jest społeczeństwo DDA.
No chyba tak. Ja nie chcę komentować wyborów, bo już skomentowałem u siebie na Facebooku i tak rozlała się jakaś czara goryczy, że to jest kolejny krok w polaryzacji społeczeństwa i tak dalej. Swoją opinię na temat PiSu mam i jej nie zmienię. Bardzo mi daleko jest do nich, do tej partii, bardzo mi daleko do tego prezydenta. To nie jest mój prezydent. Myślę, że wynik PiSu byłby znacznie lepszy, gdyby ten prezydent nie miał takiej, a nie innej przeszłości. Gdyby był, powiedzmy, no nie krystalicznie czysty, bo nie wiem, czy w tej partii ktoś taki jest i czy są w stanie takiego kandydata znaleźć. Ale no to pokazuje oczywiście wielki podział społeczeństwa. No jest jak jest. No my czasami też otrzymujemy takie bardzo przykre maile, na przykład po ostatniej Korze Boskiej, która pani się poczuła urażona, że to, co prezentujemy, że powinniśmy siedzieć, że to powinno być karalne, że to jest obraza uczuć religijnych, gdzie, umówmy się, Kora Boska jest jednym z najpiękniejszych spektakli naszych. Wojciechowskich, jest spektaklem o tęsknocie do matki, jest spektaklem o matce, jest oczywiście mierzeniem się z naszymi traumami, z naszą religią, z naszym takim katolicyzmem skrajnym, takim, że Bóg, honor, ojczyzna i to są te wartości, które powinny nam tylko i wyłącznie przyświecać, a sorry Winnetou, życie jest gdzie indziej.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przedhejnałem dzisiaj spotkanie z Piotrem Siekluckim, dyrektorem Teatru Nowego Proxima, aktorem, reżyserem. Już powiedziałeś, że Wehikuł Czasu to jest taki najbardziej twój spektakl, też dlatego, że ty go napisałeś, wyreżyserowałeś, zagrałeś główną rolę. Czy to jest tak, że kiedy nie przychodzą do aktora propozycje na miarę jego ambicji i marzeń, to on sobie wtedy mówi, dobra, to ja sobie założę własny teatr, będę w nim grał i będę robił takie spektakle, jakie chcę robić.
Robienie teatru na własnych zasadach jest czymś pięknym i robię ten teatr na własnych zasadach. Robię co chcę, jak chcę i opowiadam w teatrze o tym, co mi w duszy gra i dzielę się w teatrze z publicznością moimi historiami, moimi bolączkami, moimi radościami także, bo będziemy przygotowywać wspólnie z Łukaszem Błażejewskim spektakl o Michaelu Jacksonie, czyli to jest kolejny spektakl, powrót do naszego dzieciństwa, do naszych wielkich ikon, jakim był też między innymi Freddie Mercury, bo Królowa, czyli spektakl o Freddie Mercurym, też wziął się z miłości do jego muzyki, do Freddiego Mercurego jako artysty. Więc to jest piękne takie spełnianie marzeń. A pewnie się to wzięło też stąd, że na Wydziale Aktorskim na Straszewskiego 22 bardzo ciężko mi czasami było i nigdy nie rozumiałem tego fenomenu, że nie wiem, wszyscy koledzy grają u kolegów reżyserów. Byliśmy, powiedzmy, jesteśmy równolatkami, można powiedzieć, z Michałem Borczuchem, Michałem Zadarą. Oni wtedy tworzyli jako debiutanci, jako studenci Wydziału Reżyserii w Narodowym Starym Teatrze i zawsze brali aktorów, kolegów, a mnie nigdy nikt nie wybierał. Nigdy nie zapomnę zajęć z moim wielkim mistrzem Bogdanem Husakowskim, które to były zajęcia na trzecim roku łączone z Wydziałem Reżyserii. Reżyserzy mieli sobie powybierać aktorów do scen i pracować przez cały semestr. Oczywiście wszyscy zostali wybrani, ja nie. I podszedłem i mówię, panie profesorze, ja nie wiem, czy pan widział, co się stało, bo wszyscy mają jakieś role, wszyscy są zaangażowani w spektakle studentów reżyserii, a mnie nikt nie wybrał. Co ja mam robić? I on tak spojrzał na mnie i powiedział, ciesz się, masz wolne. I to było takie doświadczenie, no też, które mi dało. Mówię, tak, chcę robić chyba coś na własnych zasadach i no potem oczywiście troszkę przebranżowiłem się, więcej reżyserowałem, zrobiłem 10 spektakli jeszcze za Piotra Szczerskiego w Kieleckim Teatrze. Co roku tam robiliśmy. No i zrobiłem we Wrocławiu, w Łodzi. Pracowałem w Rosji też, w Ulianowsku i w Samarze. Robiłem spektakle. Ale to też nie dawało takiej satysfakcji, bo zawsze miałem takie poczucie, że jak zrobiłem gdzieś dobry spektakl, jak Pożegnanie jesieni Witkacego u świętej pamięci Krystyny Meissner we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, to żałowałem, że tego nie zrobiliśmy u siebie. Że daliśmy tak dobry spektakl tam. W tej chwili w zasadzie takich propozycji reżyserii nie przyjmuję. Nigdzie.
Macie jeden grzech. Macie świetne spektakle, które zeszły już z afisza i nie wracają. A widownia czeka na nie, no bo jak wiadomo, widownia w Teatrze Nowym Proxima jest niewielka i niewielu tych widzów się mieści. Czasami fama spektakli działa z opóźnieniem, dociera do widzów, kiedy już tych spektakli nie ma.
To prawda, ale to są jakby związane też logistycznie z racji tego, że nie mamy magazynów, nie mamy gdzie trzymać tych rzeczy. Teatr mieści się na drugim piętrze bardzo wysokiej kamienicy, więc tak jakby na trzecim czy czwartym. Nie mamy tam windy. I to się wszystko wiąże z tym, że musimy żegnać się z niektórymi spektaklami. Ja oczywiście żałuję Wiedźmina na przykład z wielką kreacją Juliusza Chrząstowskiego. To był tekst Ziemowita Szczerka, więc żałuję Makabry Dolorosa, żałuję troszkę długu Jana Klaty, ale tam tu bardziej logistycznie też chodziło o to, że nie dało się zebrać aktorów tak odległych od siebie. Tak, jak Bartka Bielenie, Marcina Czarnika, każdy pracował w innym teatrze i praktycznie było to niemożliwe do ustalenia, kiedy można grać, a Janek też się uparł, że nie będzie robił zastępstw, że jak Bielenia to Bielenia, jak Czarnik to Czarnik. Dlatego ten spektakl spektakl jakby umarł trochę śmiercią naturalną. Żałuję wielu spektakli, których nie gramy, ale obiecuję, że będziemy robić dużo jeszcze lepszych, piękniejszych i fajnych rzeczy. Czasami trzeba się z tytułem pożegnać.
Podpisaliście ostatnio jakiś ważny dokument z Bartoszem Szydłowskim.
Tak. Bartosz Szydłowski, kiedy mieliśmy takie kłopoty, że nic nam nie udało nam się artystycznie dostać z Ministerstwa Kultury, co byłem też troszkę zdziwiony, rozgoryczony, bo oczywiście za ministra Glińskiego nie otrzymywaliśmy nic, za spektakl Korę Boską, tak za karę. Wycięli nam wszystkie spektakle, znaczy wszystkie dotacje, łącznie ze spektaklami dla dzieci, z programami dla seniorów. Liczyłem, że to się teraz zmieni. Niestety nie zmieniło się. I tak napisaliśmy takiego gorzkiego posta i też do dziennikarzy, że no niestety musimy zawiesić spektakle wieloobsadowe. I zadzwonił Bartosz, zapytał, a ile ta premiera debiutanta Piotra Wacha z Jackiem Poniedziałkiem kosztuje, więc mu powiedziałem, ile? Powiedział, połowę dam. I ja mówię, no to bardzo fajnie, bardzo się cieszę na nowe rozdanie, nowe otwarcie i na to, że wracamy do gry i że będziemy współprodukować, będziemy jednym z koproducentów, no na najważniejszym festiwalu w Polsce, czyli festiwalu Boska Komedia.
I wtedy premiera.
I wtedy premiera. W grudniu premiera Piotra Wacha, Sodoma, według 120 dni Sodomy Markiza de Sade. Rola główna Jacek Poniedziałek oraz wielu młodych, bardzo fajnych aktorów po szkole teatralnej. Będzie to chyba taki barbarzyński spektakl.
To już się zapowiada jak sensacja i powód do protestów.
Już jest sensacja, już, bo już tak podglądam próby i myślę, o Jezu. Ale bardzo mi się to podoba. Markiz de Sade to jest taka literatura, która też jest mi bliska. Zaraził mnie nią mój profesor Bogdan Husakowski, który zrobił jeszcze, jak byliśmy na Gazowej, czyli w poprzedniej siedzibie naszego teatru, zrobił spektakl Filozofię w buduarze. Piękny spektakl, który graliśmy bardzo, bardzo długo, sprośny, no jak to literatura Markiza de Sade, ale bardzo się cieszę, że nasz teatr Nowy Proxima wraca do Markiza de Sade.
Jak nie lubię, bo to de Sade, tak?
Tak jest.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z Piotrem Siekluckim, dyrektorem, reżyserem, aktorem Teatru Nowego Proxima. Gloria Artis, Nagroda Wyspiańskiego. Czy nie masz takiego poczucia, że te nagrody wpychają cię na cokół i trochę odbierają ci to, z czego jesteś najbardziej rozpoznawalny właśnie z bycia?
Ale to są tylko te dwie nagrody. Ja takie mam czasami kompleks, że czemu tylko
że
dwie?
Za mało?
Tak, że no, Gloria Artis oczywiście bardzo fajnie, miło, dziękuję. Nagroda Wyspiańskiego za spektakle familijne, które robiliśmy. Było to parę lat temu, był to czas pandemii. Nie, to jest tak skromna ilość, że no oczywiście no, przyjmuje się odznaczenia nagrody, bo one są i one nic nie znaczą. Poza taką chwilową okazją do wypicia szampana w gronie przyjaciół, towarzystwa czy naszej publiczności. Potem się o tym zapomina. Nawet nie wiem, gdzie ten order mam. Gdzieś jest chyba.
Na pewno w ważnym
miejscu. Także ja nie przywiązuję wagi. Nie przywiązuję wagi ani do nagród. Czasami gdzieś ktoś tam mówi, a macie tyle nagród ze spektakli po różnych festiwalach. Dlaczego nie powiesicie tego? Dlaczego nie zrobicie zakładki na stronie internetowej nagrody? No coś w tym jest, ale jakby nie kompletnie nie przywiązuję do tego wagi. I no tak jak mówię, jest to fajna chwilowa okazja do wypicia szampana.
Ty nie pochodzisz z Krakowa, przyjechałeś do Krakowa tutaj, zapuściłeś korzenie i stałeś się też z jedną takich już dzisiaj postaci symbolicznych dla tego miasta i dla odnawiania jego kultury, nie w tym takim bardzo konserwatywnym stylu, tylko właśnie idącym pod prąd. Czy masz jakieś życie poza teatrem? Bo przypuszczam, że wszyscy twoi przyjaciele są związani jednak
chyba,
z tym życiem teatralnym.
Chyba nie. Czy mam życie? Ja jestem z Wrocławia. W zasadzie, no tak jakoś mi się tak fajnie układało od liceum, bo byłem w najpiękniejszym liceum we Wrocławiu w 22 LO, gdzie dyrektorem był Krzysztof Popiel, który bardzo zręcznie wyławiał talenty i tak któregoś dnia spojrzał na mnie i powiedział, słuchaj, dam ci klucze do szkoły, jest to olbrzymia szkoła, która ma swoją aulę, masz klucze do auli, tam była scena, fotele teatralne, reflektory i mówi, i rób teatr. Ja się tak tym zajawiłem, że w zasadzie przez całe 4 lata liceum robiłem teatr. Nie byłem na żadnej lekcji chemii, chemii, matematyki, fizyki. Nie znosiłem tego i byłem z tego zwolniony, że no to jest szkoła marzeń. Jak dzisiaj mówimy i rozmawiamy o edukacji, to dlaczego ta edukacja nie wyciąga z uczniów tych dobrych stron, tylko skupia się na tym, co nie wychodzi. Po co skupiać się na tym, co nie wychodzi? Tak, po co mam się skupiać na... Oczywiście, no, nie miałem matury z matematyki, bo pewnie bym nie zdał, ale nie skupiałem się na tym w ogóle i to takie wyrozumiałość, którą spotkałem się w szkole, że ta pani z matematyki mówi, Boże, Piotrek, chociaż pole trójkąta oblicz przed maturą. Ja mówię, Jezu, nie wiem, no jakoś to tam było jedna, druga, chyba dwa, ale coś takiego. I ja przez 4 lata robiłem teatr. Nazywał się to Teatr Audytorium. Robiłem teatr ze swoimi nauczycielami, z Selimem Mucharskim, moim cudownym nauczycielem od języka angielskiego. Przychodzili na to ludzie z zewnątrz. Przychodził Igor Przegrodzki, taki wielki aktor, były dyrektor, były rektor, dziekan szkoły teatralnej. To była taka lokalna sensacja, bo gdzieś tam znaleźliśmy taką nić porozumienia z Igorem Przegrodzkim. Dzieliło nas 70 lat prawie. On już był staruszkiem, no ale to było wydarzenie, że Igor Przegrodzki, to był taki Gustaw Holubek wrocławski. Przychodził do mnie na spektakl, oglądał. Robiłem Mozarta i Salierego, robiłem swoje autorskie rzeczy. Robiliśmy nawet spektakl o Katyniu, który potem pokazywałem w operetce wrocławskiej. Spektakl, który jeszcze z Marcinem Kaliszem zrobiliśmy. Marcin też jest z Wrocławia i tam też się poznaliśmy. I potem przyjechałem tutaj do Krakowa, udało mi się dostać do szkoły teatralnej i skończyć szkołę teatralną, wydział aktorski razem z Marcinem.
A dlaczego tak podkreślasz, że i skończyć? To nie było takie oczywiste?
Nie, było oczywiste, no bo zawsze można wylecieć, prawda? Ale to było tak, jak się dostaliśmy, no to tak trzeba było naprawdę pilnować się, żeby nie wylecieć. Zanim się człowiek zorientował, że to nie da się wylecieć, że to trzeba napisać specjalne pismo do pani rektor, a jeszcze i tak to rozpatrzy, czy mnie wyrzucić, czy nie. Ale to był ten lęk, bo sito jest olbrzymie. Jeżeli jest 70 osób na jedno miejsce, to jak się udało, no to już człowiek myśli, kurczę, muszę zrobić wszystko, żeby skończyć, żeby robić teatr. Także ten teatr, tak jak mówisz, nie, chyba nie mamy życia i nie mam innego hobby. No poza czytaniem książek, które uwielbiam, poza czytaniem naukowych rzeczy, które uwielbiam i zawsze to robię rano do kawy. Muszę wstać 3 godziny wcześniej, niż mam jakiekolwiek zaplanowane spotkanie, żeby poczytać. To jest moje hobby jeszcze. A tak to, no to muzyka, teatr w zasadzie, teatr muzyczny.
Ale dyskutować też lubisz na ważkie tematy, skoro otworzyliście Pałac Nieśmiertelności.
Tak, Pałac Nieśmiertelności otworzyliśmy dlatego, żeby rozmawiać. Dlatego, żeby rozmawiać o tym największym pragnieniu ludzkości i człowieka, czyli długowieczności, nieśmiertelności. Mówimy tu nie tylko o literaturze, o sztuce. Mówimy tu przede wszystkim o nauce. Dlatego ten Pałac Nieśmiertelności ma takie podtytuły: sztuka, nauka, ciało, filozofia, religia. O tym wszystkim chcemy rozmawiać w naszym teatrze, znaczy w naszym pałacu. To jest takie piękne 430 metrów, które z własnych środków wyremontowaliśmy. Myślę, że jest takim miejscem, do którego ludzie chcą wracać. No i na razie to powolutku rozkręcamy, bo dopiero co otworzyliśmy miesiąc temu i budujemy program i chcemy, żeby ten program był taki ambitny, naukowy, żeby można rozmawiać tam o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach, ale też o radościach z niej płynących, o ułatwieniach. Będą spotkania z lekarzami, z wybitnymi profesorami medycyny. Przygotowujemy obiady czwartkowe, na których gotujemy. Publiczność przychodzi, je to, co my przygotowujemy. Można kupić bilet i przyjść. I przyjść na przykład 19 czerwca w Boże Ciało. Będziemy rozmawiać o boskim ciele, czyli algorytmy piękna, czyli jak nauka potrafi upiększać nasze ciało. I to Ada Florentyna Pawlak, a gotuje Łukasz Błażejewski. 19 czerwca Boskie Ciało, a 26 czerwca z profesorem Gajosem o diecie śródziemnomorskiej i winie, czyli bardzo znany, wybitny kardiolog, profesor Gajos, który mówi, o jakie są skutki picia wina na nasze serce i czy pić, czy nie pić. I oczywiście o diecie śródziemnomorskiej, czyli tym eliksirze długowieczności.
Dziś i jutro gracie spektakl o Ciechowskim, Nie pytaj. W przyszłym tygodniu wraca wehikuł czasu na te spektakle o Ciechowskim. Mamy dla Państwa zaproszenia na dziś i na jutro. Proszę pisać hejna@radiokraków.pl. A ja Ci chciałam zapytać jeszcze o Ciechowskiego, bo wspomniałeś wcześniej o postaci Riddla i o tym, dlaczego ta postać jest dla Ciebie ważna. A jeżeli chodzi o Ciechowskiego... Bo to jest spektakl wyreżyserowany przez Kasię Chlebnej i przez nią stworzony.
Tak, to jest spektakl autorski Kasi Chlebny. Ten spektakl powstał w zasadzie na życzenie naszego widza. Tak czasami się zdarza. My zawsze mamy taki zwyczaj, że po spektaklach schodzimy do kawiarni literackiej, która mieści się na dole naszego teatru i rozmawiamy z ludźmi. Zostajemy, podpisujemy plakaty. Ludzie mogą kupować u nas takie unikatowe plakaty Łukasza Błażejewskiego. Jest to taki kolekcjonerski zakup. My tych więcej plakatów nie dodrukowujemy, one mają specjalne swoje numery. I tam rozmawiamy z naszymi widzami i któryś z widzów powiedział, słuchajcie, zróbcie dla mnie spektakl o Ciechowskim.
To była Wicka.
Wicka, tak, to była
Kasia Chlebny zdradziła.
Tak, to była Wicka. No i ja mówię, no dobrze, no to już rozmawiam z Kasią. Mówię, Kasia Chlebny, jest tutaj propozycja Ciechowski, pisz, reżyseruj. I ona tak spojrzała, dobra, ale jak zagrasz? Ja mówię, no dobra. I tak powstał spektakl. Tak, nie pytaj.
No, ale to jest wyzwanie zagrać Ciechowskiego.
Tak, to jest wyzwanie. Ale my zawsze szukamy siebie w tych postaciach. Nie kopiujemy jeden do jeden. No może ten Freddie Mercury, czyli Artie Grabowski, jest taką kopią jeden do jeden, bo jest to facet, który po prostu wygląda jak Freddie Mercury. Chodząc ulicą, wszyscy patrzą, że jednak Freddie Mercury żyje. Ale tak to nie staramy się ani upodabniać, ani głosowo, wokalnie, jak śpiewamy. Zawsze jest to jakby nasza interpretacja piosenek i nasza interpretacja osobowości.
Ja Państwu jeszcze podpowiem, jestem wielką fanką Kazika. Czasami wraca ten spektakl?
Wraca. We wrześniu wraca, w październiku wraca. Tak, to już jest stary spektakl, ma ponad 5 lat.
Ale to jest przygoda też dla
widza. I tak, on nagle okazuje się, że tak bardzo mocno rezonuje przy wyborach z racji tego, że no, jest to spektakl lata 80, 89, pierwsze wolne wybory, Wałęsa, cała historia Kazika Staszewskiego, jego politycznych aluzji w swoich piosenkach. Wraca i będziemy grać. Publiczność na to chodzi. Więc ja mówię, no już może zdejmiemy, już może czas, żeby skończyć z Kazikiem. Ale nie, Kazik ciągle żywy. Kazik, ja tylko żartowałem, wrzesień, październik.
Pewnie mi nie odpowiesz na to pytanie, ale zwykle bywa tak, że jeżeli ludzie są zbyt blisko ze sobą i pracują i miesza im się to też z życiem osobistym, przyjaźnią i tak dalej, no to prędzej czy później się, no muszą czasem popstrykać, pokłócić. Wam się nie zdarza?
Oj, zdarza się, ale nie, no to ja przyjaźnię się z Łukaszem Błażejewskim, czyli jednym z współtwórców teatru nowego.
A on tu opowiadał pięknie o tym, jak zakładaliście teatr.
Tak, który jest od początku, który zakładał. Był jeszcze z nami Tomek, był Dominik, była Dana, ale gdzieś tam nasze drogi się rozeszły. Ale to my z Łukaszem, to ja nie wiem, czy jest dzień, gdzie rzeczywiście tam... Nie mam ochoty po prostu wziąć i rzucić tym chucherkiem o ścianę. Żartuję oczywiście, ale no i kłócimy się. Tak, tak, tak. Ale no to są takie przyjaźnie wieloletnie, że nie wiem, co musiałoby się stać. Był jakiś między nami konflikt, no to wytrzymaliśmy miesiąc bez gadania. Ja oczywiście narozrabiałem.
No tak słyszałam właśnie, że jak ktoś jest winny, to zawsze się kludzki.
Tak, no przyjmuję to na klatę zawsze ja.
A kto wyciąga rękę? Potem na zgodę.
Nie, no to już tak ja miesiąc, ileż można. Mówię, no tak, nie, no przecież nie będziemy życia tracić na kłótnie. Siadamy przy kawie, rozmawiamy i się godzimy. Ale nie, no są konflikty, ale one są raczej w tej chwili już takie, już jesteśmy zbyt dorośli, żeby tak się kłócić o byle co. Czasami one są żartobliwe nawet. Ale tak.
Piotr Sieklucki był dzisiaj naszym gościem. Dzisiaj i jutro szansa zobaczyć go jako Grzegorza Ciechowskiego. hejna@radiokraków.pl. Przypomnę, w sprawie biletów proszę pisać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.